Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek udzielił sakry biskupie i dwóm watykańskim dyplomatom. W homilii przypomniał biskupom o potrzebie bliskości z kapłanami i modlitwy. Do przeciwdziałania prześladowaniom mniejszości, w tym także wyznawców Chrystusa, zachęcił papież Centrum Szymona Wizentala. Watykan przygotowuje się do Wielkiego Święta Rodzin, przypomina jednocześnie, że rodziny zostały dziś pozbawione wszelkiego wsparcia. 24 października zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kochajcie w pierwszym rzędzie waszych kapłanów i diakonów, oni są waszymi współpracownikami, najbliższymi z najbliższych. Nigdy nie każcie czekać kapłanowi na audiencję, reagujcie natychmiast, bądźcie blisko nich. Mówił Franciszek na popołudniowej mszy w Bazylice Watykańskiej. Udzielił na niej konsekracji biskupie i dwóm watykańskim dyplomatom, przyszłemu nuncjuszowi w Ganie oraz nowemu przewodniczącemu Papieskiej Akademii Kościelnej. Papież nie wygłosił własnej homilii, lecz odczytał homilię rytualną należącą do obrzędów sakramentu i wyjaśniającą jego sens. W kilku miejscach Franciszek dodał kilka słów od siebie. Obok cytowanej na wstępie zachęty do bliskości z kapłanami, Franciszek zwrócił też szczególną uwagę na potrzebę modlitwy. Pamiętajcie o pierwszym konflikcie w kościele jerozolimskim, kiedy biskupi mieli tak dużo pracy z troską o wdowy i sieroty, że postanowili mianować diakonów. Dlaczego to uczynili? By modlić się i głosić Słowo Boże. Biskup, który się nie modli, jest biskupem tylko połowicznie, a jeśli się nie modli, staje się człowiekiem światowym. Zwalczanie wszelkich form rasizmu, nietolerancji czy antysemityzmu powinno także objąć ochroną wszelkie zagrożone mniejszości, w tym chrześcijan w wielu krajach. Przypomniał o tym papież Franciszek, spotykając się dzisiaj z delegacją Centrum Szymona Wizentala. Wielokrotnie miałem w tych tygodniach okazję potwierdzić kościelne potępienie dla wszelkich form antysemityzmu. Dziś chciałbym podkreślić, że problemowi nietolerancji należy stawić czoła w szerszej perspektywie. Tam, gdzie jakakolwiek mniejszość jest prześladowana i spychana na margines z powodu swych przekonań religijnych czy etnicznych, tam zagrożone jest dobro całej społeczności i wszyscy musimy się czuć w obowiązku, by temu przeciwdziałać. Myślę w szczególności o bólu i cierpieniach, o zepchnięciu na margines i autentycznych prześladowaniach, jakich wielu chrześcijan doświadcza w różnych krajach świata. Zjednoczmy nasze siły, by umożliwić kulturę wzajemnego spotkania, szacunku, zrozumienia i przebaczenia. To nie młode pokolenia, ale okoliczności, w których żyją, są wrogie rodzinie, przypomina arcybiskup Vincenzo Paglia. Watykan przygotowuje się do Wielkiego Święta Rodzin, jednego z ostatnich etapów Roku Wiary. Odbędzie się ono w przyszły weekend. Przy tej okazji przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny przypomina, że udane życie rodzinne nadal pozostaje synonimem osobistego szczęścia dla niemal wszystkich młodych ludzi. A przy tym dziś rodzin jest coraz mniej i stają się one coraz słabsze i kruche. Arcybiskup Paglia przestrzega, by winą nie obarczać młodych. Nie są oni gorsi niż ich rodzice czy dziadkowie. Poprzednie pokolenia mogły jednak liczyć na przyjazną rodzinie kulturę i system społeczny. Dziś tego wszystkiego po prostu nie ma. Rodzina przegrywa z kultem ego. Dlatego tak ważne jest, zdaniem szefa watykańskiej dykasterii, uznanie podmiotowych praw rodziny.
Nie zapominajmy, że rodzina jako podmiot prawny istnieje od wieków. Nie jest to wymysł ostatnich lat. Jest ona obecna w całej historii. Rodzina jest bowiem pierwszym miejscem, gdzie uczymy się być razem. Jest to pierwsze my. Uznanie podmiotowości rodziny jest więc niezbędne, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy wszyscy koncentrują się wyłącznie na prawach jednostki. Oczywiście również te prawa są święte i nienaruszalne, ale biada nam, jeśli będziemy się koncentrować wyłącznie na nich, zaniedbując owo my, rodziny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Od 50 lat jeździ na wózku inwalidzkim. W związku z tą rocznicą postanowiła świętować złoty jubileusz. Pani Zosia Tatarczak to niepełnosprawna mieszkanka Lublina, która mimo przeciwności losu pozostaje optymistką i z radością patrzy na świat. Możemy się od niej uczyć nie tylko twardości, ale też wiary. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Teresy Gut zatytułowanego Niezłomna wiara i optymizm mimo przeciwności losu. Audycja została przygotowana przez Radio R z Lublina. Zapraszam na nasz magazyn.
W tym roku minęło 50 lat. Kwietnia jak operacja była. Bo wcześniej to ja nie miałam wózka.
Elżbieta Szawa.
Czasami jest mi ciężko, to sobie myślę, jak Zosia sobie radzi, to ja muszę.
I dla mnie to jest normalne życie. No, normalne takie. Takie Pan Bóg dał, takie ma być i trzeba tak żyć.
Zosia mówi, że każdą minutę trzeba dobrze wykorzystać.
Mówię cały czas, że ja teraz tylko wierzę w jednego Pana Boga, to jest cały lekarz dla mnie.
To czasy mojej młodości, kiedy wspólnie z księdzem kapelanem ówczesnego szpitala klinicznego numer 1 w Lublinie, księdzem Januszem Rzeźnikiem, tworzyliśmy duszpasterstwo osób niepełnosprawnych pod nazwą Siloe.
Ksiądz Mieczysław Puzewicz.
Wtedy wolontariusze, studenci zaczęli przyprowadzać najpierw na msze święte, a później na msze święte i różne spotkania. Osoby, które były na wózkach inwalidzkich albo poruszały się za pomocą kul. Między innymi jedną z nich była Zosia.
Teraz mam wózek elektryczny, to ja prawie co dzień jestem w kościele. W większości to...
Daleko ma pani do kościoła?
Aż kilometr. Pamiętam gdzieś może od 4 lat gdzieś swojego życia. To ja początkowo, to ja się siedziałam normalnie, nie, tam była taka kanapa dawniej na ten. To ja na tej kanapie tam siedziałam, tam od czasu do czasu mnie tam do babci przynieśli, czy coś tego. I tyle było mojego. No i później też był taki moment, akurat mnie tam wtedy siostra mi przeniosła do babci i u babci było tak, że u babci go nie było. I także jakoś taki moment był, że ja wstałam przy ścianie i przez różnych tam rzeczach, które stały, sama przeszłam do siebie, do mieszkania. I to był właśnie dla mnie też powód taki, że samodzielności, że ja własnych siłach wstałam na swoje nogi. No to właśnie 7 lat miałam wtedy. 7 lat i ja pierwsze chodzenie właśnie takie. I gdyby nie operacja na ten, to by może z biegiem czasu to...
A co to było za operacja?
A na nogi w kolanach.
I coś wyszło nie tak? Coś się nie...
No coś nie tak wyszło, pozostało siedzenie. Tam jeszcze na piętach całe odleżyny były zrobione, całe pięty miałam zepsute. Później jedni na drugi zaczęli zganiać, czy ja przyczyna, czy je powody, że to tak wyszło. Długo się to goiło. Nawet i dobrze się nie zagoiło, bo też ślady zostały. I potem wkrótce zaczęły się rany na nogach otwierać. Także koło 20 lat to rany na nogach się otwierały zimowo poro. I to też ja nie wiedziałam dlaczego. A to wyszło na to, że z powodu braku ruchu, nieprawidłowe krążenie i zimowo poro się te rany otwierały, a latem słońce tylko goiło. Dla mnie to było kłopotliwe, na pewno było kłopotliwe, bo przy tym jak to się rajstopy wszystko się kleiło. No to ja wodę odmaczałam, żeby na noc zdjąć to. Ale teraz ja to inaczej odbieram, dlatego że być może to mnie uratowało od tego, że więcej operacji nie było. Na tym się pozostało. A tak, to przynajmniej sobie sama wszystko zrobię. Siedząc na to, ale jak mieszkając, ja sobie wszystko sama robię. Gotowanie i pranie, i sprzątanie i wszystko. I przynajmniej tym sposobem się udało powstrzymać właśnie, żeby dalszych jakichś pogorszeń nie było. Moim takim wielkim pragnieniem było tak, związane z bierzmowaniem, tak samo. żeby biskupa zobaczyć. No przecież ja w życiu widziałam tyle, co z książek żywego, prawdziwego biskupa. Akurat wtedy siostra młodsza trzeba dobyć mówania. Nawet w domu mamy nie miałam odwagi powiedzieć, jest coś, co potrzebuje, czy coś, bo powiedziałam, że jest trudna sytuacja. No i już się tam siostra z jagody zbierali. Szły do lasu, ja tam siostrze powiedziałam. Spróbuj się mamy zapytać, czy bym nie mogła być mu bierzmowaniu. Siostra tam się zapytała. O, mama mówi, trzeba się proboszcza zapytać, co na to powie, to bo jeszcze ten sam proboszcz, który nie właśnie do pierwszej komunii. No, on mówi jak najbardziej, że trzeba być wcześniej najpierw, żeby być uspowiedzi przed bierzmowaniem na tym. Tydzień wcześniej pojechali, bo akurat bierzmowanie było w sobotę. A wtedy taki duży nasz pana też strasznie było. Ale akurat ciocia z wujkiem przyjeżdżali, bo tam u drugiej cioci był pożar. Oni tam do niej przyjeżdżali coś tam do pomocy różne tam rzeczy sprawy załatwiać. I akurat przyjechali samochodem i udało się. Ja byłam rzadko kiedy w kościele, tam latem 2-3 razy, później po pierwszej komunii, to dla mnie było bardzo krótko, to jak byłam na mszy, to tak jakby 10-15 minut ta msza przeleciała. Było wielkie pragnienie, żeby sobie normalnie posiedzieć przez cały dzień, ale to trzeba było poczekać parę lat. No i to dłuższe siedzenie w kościele, to akurat było na widzenie obrazu w parafii. To był rok 70. To było 1 maja bodajże, czy coś takiego. No i też mama mi się pyta, kiedy ja bym chciała wrócić, bo jeszcze wtedy babcia też żyła, taka starsza, bo babcia chce siedzieć na całą noc i cały dzień. To mówię, to ja też, ja już wtedy jestem jak w raju, żeby trafia się taka możliwość. Ale potem babcia w nocy, też ciocia z wujkiem przyjechały, babcia tam namówili, zabrały nocy. Ale mnie się też kilka razy pytali, ja mówię nie, bo ja wiedziałam, jak wrócę do domu, to nie przyjadę już. I przesiedzałam całą noc, także całą dobę była na tym
czuwaniu.
Na tym czuwaniu właśnie, wtedy obraz był. I później rano ksiądz wikary z tym, tam jeszcze taki diakon był, zabrali mnie do proboszcza na śniadanie. No ja tam nie chciałam, ale na ten, bo osobiście nie będę tam. Ale to tam na dworze szybko zjadłam i tylko jednym przeominęła. Był biskup Pylak. I taki pan niepełnosprawny witał obraz i właśnie o tych czasach rekolekcjach paskiej decyzji mi powiedział. Ja mówię bardzo chętnie, no ale mama poszła do domu tak wcześnie rano, żeby tam obrządzić trochę tamtego i no jak mama przyjedzie, niech czy się zgodzi na to, czy tego. No mamie powiedziałam, żeby zgłosiła do tego diakona. I od tego się zaczęły właśnie te wyjazdy na rekolekcje. I wtedy na te. Myślałam, że to było 12 dni, ale dobre 12 dni, ale już się zaczęło życie bardziej rozwijać. Jak mnie tam zaprowadzili do proboszcza na śniadanie i ten diakon zaczął mi mówić o tych rekolekcjach, czy bym chciała, czy jak, co tam, bo żeśmy razem jeździli. No dla mnie to też było, to było przynajmniej miałam możliwość właśnie bycia na mszy świętej komunii przyjmować i to dla mnie to też było to. I od tego się to wszystko zaczęło też kręcić, dlatego że zaczęłam ludzi spotykać, którzy właśnie mieli pracę czy coś takiego. A po międzyczasie jeszcze właśnie były spotkania tak zwane opłatkowe i wielkanocne. I później, żeby przyjechać na to spotkanie czy coś, no to też trzeba było, żeby trochę pieniędzy i trochę czasu kogoś wynająć. I zaczęła właśnie mamy namawiać, żeby po prostu zacząć się starać o pracę, żeby zdobyć pracę, żeby mieć jakieś wyjazdy, żeby mieć swoje pieniądze. Osiemdziesiąty rok. Pierwszym razem byłam 10 miesięcy w sanatorium i później drugim razem ze względu na szkolenie. No i potem, no już później się jak zwróciłam, to już pracę szybko dostałam, no bo oni jeszcze wcześniej dali ten, że bo już jak wrócę, już jak zdobędę ten kurs i to już wtedy dostanę tę pracę. No ale wielkiej uwagi było 4 lata. Dawali też podchwytliwe pytania, dlaczego ja chcę pracować. Czy po to, żeby się nie nudzić? Czy po to, żeby zapracować się, mieć dane?
I co pani mówiła, dlaczego chce pani pracować?
Dlatego, żeby zapracować się na swoje życie. Bo gdybym powiedziała, że o, żeby się nie nudzić, to dalej mi dał jakieś różne zajęcia, czy jest coś. A mnie zależało na tym, żeby mieć pracę, żeby... Powiedziałam, że mama też była chora wcześniej na serce i tego. To... Wiedziałam, że muszę sobie jakoś zapewnić życie.
Wstawała rano o 5:00 i do późna w nocy. No bo wiadomo, jedną rękę ma niepełnosprawną, także jedną ręką. Byliśmy pewni podziwu, że daje radę. Zosia też cieszyła się, że może to robić i że czuje się potrzebna.
Ja przyjęłam koszule męskie robocze. Na wózkach to dawali tylko chałupnicze prace. I to raz albo dwa razy w miesiącu trzeba było najpierw materę przywozić, później koszulę. Tak, no, to tak ze 3 razy w miesiącu mama musiała jeździć z tym. I później po śmierci mamy musiałam jednak zmienić miejsce zamieszkania, bo nie miał kto wozić.
Były wyjazdy wakacyjne, obozy wakacyjne. I tutaj trzeba przyznać, że na wszelkie tego typu formy to Zosia była prawie że pierwsza gdzieś wyjechać, nieważne ile to wymagało, powiedzmy, trudu pokonania jakichś przeszkód.
Ja mogę powiedzieć, że ja po polsku zwiedziłam. Początkowo do Częstochowy to ja chodziłam z Janowem Lubelskim. Jako jest się osoba niepełnosprawna i można wziąć udział w igrzyscy. Wiele innych takich rzeczy, to dla niepełnosprawnych to jest bardzo drogocenne takie coś.
Siostra zawsze miała jakiegoś opiekuna, kogoś miała, kto byłby odpowiedzialny za nią właśnie.
Ale nie zawsze był to ktoś z rodziny, prawda?
Nie, z grupy Siloe, z seminarium.
13 razy to ja byłam na pierwszej pielgrzymce, najpierw z Zenowem, później z Lubelską chodziłam. No i potem jakoś zaszła taka potrzeba, no taka szczera chęć właśnie o rekolekcjach ignacjańskich. Ja wcześniej wiedziałam, że są takie rekolekcje, no ale czy jest taka możliwość jako dla niepełnosprawnych, no to, ale w końcu jakoś zdobyłam adresy i zaczęłam dzwonić, czy jest taka możliwość, czy gdzieś coś. I akurat udało się przez Częstochowy. To moi sobie jezuici prowadzą, bo to się zaczyna od tak zwanego fundamentu. I wtedy pierwszym razem to się z ojcem umówiłam i tak mi pozwolił, że byłam na fundamencie i na pierwszym tygodniu się udało, bo po fundamencie było 2 dni przerwy i później pierwszy tydzień, że ja pół miesiąca miałam w Częstochowie. I od tamtej pory to jestem co rok na tych rekolekcjach. Uważam, że jako niepełnosprawny powinno się brać udział we wszystkim. Normalnie żyć, jak wszyscy normalni ludzie sprawni. To nie to, że ja jak nie jestem sprawna, to już mam nigdzie nie być, tylko siedzieć zamknięta w 4 ścianach. A to jest nieprawda, to jest wielki błąd. I czasem jest tak, że czasem trzeba bardziej rodziców albo kogoś z rodziny przekonywać na tym, żeby wypuścili swoje osoby niepełnosprawne.
Był to reportaż przygotowany przez Radio R z Lublina. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.